Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dzień dobry. Moim gościem dzisiaj jest pani Aleksandra Trapp, psycholożka i badaczka z In Future Institute. Dzień dobry, pani Aleksandro.
Dzień dobry.
Będziemy się dzisiaj zastanawiać, jak to jest być chłopcem i co to znaczy być mężczyzną. Pierwszy raport o dojrzewaniu polskich chłopców. Taki raport państwo opracowali wspólnie z Fundacją Munka.
Tak.
Raport o dojrzewaniu właśnie polskich chłopców, który próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak to jest być nastoletnim chłopcem w latach 20. XXI wieku. I wiem z tego raportu, że to nie jest łatwe zadanie. Zaraz będziemy sobie rozkładać to na czynniki pierwsze, ale na początek pytanie, dlaczego wzięli państwo pod uwagę właśnie tę grupę? Czy chłopcy byli w jakiś sposób zaniedbani, jeżeli chodzi o badania, o taki obraz kompleksowy?
Tak, gdy zgłosiła się do nas Fundacja Munka z pytaniem, czy pomoglibyśmy tak naprawdę przyjrzeć się polskim chłopcom, to uświadomiliśmy sobie, że tak naprawdę ten temat, rzeczywiście mamy wrażenie, że tak w takiej przestrzeni publicznej, społecznej, może nie to, że jest zaniedbany, ale zdecydowanie jest mniej poruszany niż temat związany z dziewczynkami, z dojrzewaniem dziewcząt, w ogóle z takim trendem, o którym coraz głośniej już wiemy, że on funkcjonuje w tej przestrzeni publicznej, jak umocnienie kobiet, girl power. To są tematy, które rzeczywiście poruszamy już od jakiegoś czasu, ich powszechność już nie jest kwestionowana, ale zaczęliśmy się zastanawiać, co w takim wypadku z chłopcami, co z mężczyznami, dlaczego ten wątek nie jest poruszany równie często. No i postanowiliśmy rzeczywiście przyjrzeć się temu głębiej.
No właśnie, okazuje się, że aż 67% chłopców mówi, że informacje o dojrzewaniu szuka w internecie. No to dość słabe źródło, powiedziałabym, bo jednak najbliżsi powinni w jakiś sposób informować czy pomagać swoim synom.
Tak, no i tutaj rzeczywiście ta dana też jest trochę niepokojąca, ale no też jest takim symbolem naszych czasów. Dzisiaj internet otacza nas z każdej możliwej strony, więc chłopcy szukają informacji w internecie, co daje nam też jednak czerwoną lampkę, która nam się zapala. Bo tak jak pani wspomniała, no, dzieciaki powinny zgłaszać się w pierwszej kolejności do zaufanych dorosłych, do rodziców, do taty, do mamy, do pedagogów, do nauczycieli, bo te źródła w internecie wiemy, że mogą być nie tyle nawet niewystarczające, co też przekłamane. No jednak w internecie znajdujemy mnóstwo niezweryfikowanych informacji, więc to też jest taka dana, która wskazuje, że tak, powinniśmy jak najszybciej jednak o tym temacie sobie porozmawiać i na tych chłopców też zwrócić większą uwagę.
A jakie obszary wzięli państwo pod uwagę i w jakiej grupie wiekowej przeprowadzono to badanie?
Tak naprawdę badanie przeprowadzaliśmy, jeżeli chodzi o ankietę internetową. To było badanie na grupie chłopców od 16 do 24 roku życia. Badania tak naprawdę mają to do siebie, szczególnie te internetowe, że jednak zdecydowaliśmy się nie pytać też, znaczy też ta próba była tak skonstruowana, żeby też ci chłopcy mogli spojrzeć też na te swoje wyzwania okresu dojrzewania też z takiej perspektywy już trochę starszych wiekiem, żeby też wskazali nam, co było ich największym wyzwaniem, kiedy dorastali. Też tutaj pojawiły się takie różne względy etyczne, też nie chcieliśmy pytać szczególnie tych młodszych chłopców o kwestie, które mogą być dla nich trudne, więc trochę postawiliśmy na taką refleksyjność. Oprócz badań ilościowych przeprowadziliśmy też badania jakościowe, czyli znowu to były takie pogłębione rozmowy z chłopcami, właściwie można powiedzieć już w jakiś sposób z młodymi mężczyznami, bo tutaj już rozmawialiśmy z chłopakami 18, również 24. Znowu o ich refleksjach co do okresu dojrzewania, żeby pewne rzeczy już sobie posprawdzać, podopytywać, albo też, tak jak mówię, no spojrzeć na ich perspektywę. I raport w ogóle zaczyna się takim dla mnie chyba najbardziej jednak wzruszającym momentem, ponieważ raport zaczęliśmy taką refleksją drogi chłopaku, tak ją nazwaliśmy, i to są takie porady, które ci starsi już chłopcy mogliby dać 10-letniej wersji samego siebie. Czyli oni też refleksyjnie patrzą na to, czego im brakowało, gdy byli młodsi. I to, przyznam się szczerze, był też taki dla mnie chyba najbardziej wzruszający moment w ogóle opracowywania tego raportu, kiedy można przeczytać, i te cytaty też znajdują się w raporcie, co ci chłopcy mówią do takich wersji młodszych samego siebie. To były naprawdę przepiękne słowa, bardzo głębokie i bardzo refleksyjne. To też nam buduje taki obraz tych chłopców trochę młodszych, ale też tego, jak ci chłopcy jednak patrzą refleksyjnie na ten czas dojrzewania.
No właśnie, zastanawiające jest to, że 44% z nich deklaruje, że takim największym wyzwaniem dojrzewania są stany psychiczne, stany emocjonalne. Jednym słowem, zdrowie psychiczne to dość ważny parametr.
To jest bardzo ważny parametr i to znowu nam o czymś mówi, bo rzeczywiście ten dyskurs związany z dobrostanem psychicznym znowu jest obecny, jest coraz bardziej obecny, coraz bardziej wyraźny, ale też znamienne jest to, że jest to zdrowie psychiczne jako wyzwanie okresu dojrzewania zajmuje trzecie miejsce w tych wskazaniach, które chłopcy jakby poczynili. Oni tak naprawdę wiemy, że dojrzewanie jest czasem burzliwych zmian, nie tylko dla chłopców, jak i dla dziewczyn oczywiście, ale ta kwestia tej emocjonalności, tej wrażliwości, tej odkrywania tak naprawdę tych zmienności nastrojów, jeżeli prawie połowa ich wskazuje, że to było dla nich wyzwanie, to znowu o czymś nam to mówi. Chłopcy w wywiadach pogłębionych mówili nam, że brakowało im w tym okresie wiedzy. Brakowało im wiedzy, że tłumienie takich emocji, które gdzieś tam, te wszystkie hasła, które te stereotypy, które do nich docierały, bądź silne, chłopaki nie płaczą, miały negatywny wpływ na ich kondycję psychiczną. I dopiero po czasie zrozumieli, że tak naprawdę nie ma się czego wstydzić, że to jest jakby wyzwania również związane z tym zdrowiem psychicznym albo też w ogóle z taką emocjonalnością są normalne, więc to również jest taki sygnał dla nas, dla dorosłych, żeby w jakiś sposób normalizować te kwestie zdrowia psychicznego albo żeby nie powtarzać tych stereotypów, które na chłopców jednak mają wpływ negatywny.
Kolejna rzecz to wygląd. Okazuje się, że młodzi chłopcy, dojrzewający chłopcy w XXI wieku, no chyba równie mocno jak dziewczęta zwracają uwagę, jak wyglądają, z czym mają największy problem. Wyszło tam, że na przykład z włosami, z wagą. No w ogóle wygląd jest dla nich bardzo istotny. Jeżeli czują się źle we własnym ciele, czują się też źle w grupie.
Tak, rzeczywiście pytaliśmy również o to, o kwestie związane z wyglądem, bo dojrzewanie to oczywiście też bardzo intensywne zmiany, zmiany ciała, zmiany wyglądu. I tutaj chłopcy również, to nie jest też zaskakujące, jakby otaczani przez social media, przez te wizerunki tak naprawdę doskonałych sportowców albo doskonałych ciał mężczyzn albo chłopców, którzy nie wiem, chociażby na co dzień, no nie mamy zbyt wielu wizerunków tych rzeczywiście nie wiem, radzących sobie z trądzikiem albo też tak z wahaniami wagi chłopaków w internecie. Oni, to też na nich działa. To nie jest tak, że to na nich nie działa, że oni tego nie zauważają. Padały takie hasła, jeżeli dopytywaliśmy tych chłopców, którzy nie akceptują w jakiś sposób swojego wyglądu, to padały takie hasła, że właśnie jestem brzydki, jestem niemęski, mam problemy z włosami, z wagą, ze skórą. Więc to są takie rzeczy, które również w dzisiejszych czasach warto zwracać uwagę, warto zaopiekować. Kompleksy są i jakby zawsze się pojawiały, ale tak jak mówię, no to otoczenie dzisiejsze i ta taka presja też social mediowa sprawia, że chłopaki jednak no też mają z tym dużo wyzwań, obserwują konta na Instagramie, obserwują instagramerów, obserwują tak naprawdę te doskonałe ciała. Mówią też o na przykład kwestii nie tylko internetu oczywiście, ale też kwestii takiego prześladowania rówieśniczego. Kwestii tego, że chłopaki wobec siebie też potrafią być okrutni. Że taka normalizacja tych wyzwań okresu dojrzewania też byłaby dla nich przydatna. Tutaj pojawił się wątek szkoły, wątek chociażby WF-u, kiedy to wiadomo, że chłopcy bardzo szybko jakby zmienia im się to ciało i tam kwestie tego, w jaki sposób można by było to zaopiekować albo znormalizować, że takie rzeczy po prostu się dzieją i to też jest wyzwanie dla chłopaków.
Zastanawiam się, czy bardziej działają na młodych chłopców, na dojrzewających chłopców, na przykład youtuberzy, influencerzy, czy to są konkretne postacie, na przykład postacie ze sportu, taki Robert Lewandowski, który może być dla nich wzorem? Gdzie szukają wzoru takiego, jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny i też o odniesienie sukcesu w życiu?
Tak naprawdę to bywa różnie. Oczywiście można by było spojrzeć, bo są rankingi tych top influencerów, instagramerów. No i tutaj wspomniany Robert Lewandowski rzeczywiście od jakiegoś czasu już znajduje się na pierwszym miejscu. Więc sport, tak, na pewno jest to element, na który część chłopców patrzy. Ale nie tylko. Jakby dzisiaj social media napędzają się różnymi modami, chwilowymi modami. No i chłopaki też mają problem, może tu warto poruszyć z tym, co tak naprawdę jest prawdziwie męskie. Dzisiaj w ogóle ta definicja bardzo często się w wywiadach pojawiała o takiej prawdziwej męskości, jest w jakiś sposób kwestionowana, bo dzisiaj tak naprawdę oni nie wiedzą, co to znaczy być naprawdę męskim. Czy to właśnie trzeba być silnym, czy to trzeba być dobrze zbudowanym, czy to trzeba być stanowczym, albo może właśnie trzeba być wrażliwym i też na problemy dzisiejszego świata. Tutaj ta redefinicja męskości pojawiała się w wielu różnych aspektach i też kwestii autorytetu, bo też jeżeli tutaj mówimy o autorytetach, to co może być ciekawe, to jest to, że chłopaki wskazują, że największość z nich wskazuje, że ich największym autorytetem jest wciąż tata.
Przepraszam, że pani przerwę. Rzeczywiście wychodzi z tego badania, że tata, ale tak naprawdę szukają tych autorytetów gdzie indziej. Czy może wynika z tego, że oni bardzo by chcieli, żeby ojciec jednak był tym największym autorytetem w ich życiu?
Ojciec jako osoba najbliższa, rzeczywiście, tak jak powiedziałam, wskazywany był najczęściej. Ale w szerokiej perspektywie to tak naprawdę nawet nie chodziło o jakąś figurę konkretną, ale też oni wskazywali bardzo często na wartości. Wartości, którym sami chcieliby się kierować w życiu. I tutaj mówili o odpowiedzialności za siebie, o spokoju, o towarzyskości, o determinacji. W zależności, bo to nie jest tak, że każdy wskazywał na to samo. Tutaj pojawiały się bardzo różne cechy, one też są zebrane w raporcie. Ale to, co by było dla mnie ciekawe, to oni wskazali też właśnie na takie cechy, które łamią zastane dzisiaj schematy, stereotypy. Wskazywali na przykład, że dla nich ważny jest kontakt na przykład z emocjami. Emocje, pokazywanie emocji jako oznaka siły. Opowiadali właśnie o tych ojcach, którzy są wrażliwi, którzy z nimi rozmawiają. I to były takie elementy, które myślę, że warto wybić z tego badania, bo dzisiaj rzeczywiście świat się bardzo szybko zmienia, więc też kwestia takiego przygotowania chłopaków do tych zmian, ale też takiej wrażliwości na te zmiany, myślę, że też jest bardzo, bardzo ważna. Wśród tych autorytetów pojawiały się różne osoby, również jakby to nie były tylko persony męskie, tak? No bo tutaj oczywiście autorytetem jest tata, ale jak pytaliśmy w badaniach, do kogo najczęściej zwracają się ze swoimi wyzwaniami, no to tutaj już częściej wskazywana była mama. Więc tutaj myślę, że można takich ciekawych kilka połączeń znaleźć, więc tak jak mówię, no tutaj jest wiele, wiele różnych aspektów i te autorytety, ja myślę, że przede wszystkim chyba stawiałabym na takie pogłębienie tych wartości, na które oni wskazywali. I to jest chyba też najciekawsze.
Raport zawiera też rekomendacje dla ojców. Pewnie państwo jakby na bazie tych wyników postanowili opracować taki raport. Co jest ważne? Co jest przesłaniem tego raportu dla ojców?
Tak, rzeczywiście, bo w raporcie wskazujemy i tutaj pracowaliśmy z różnego rodzaju ekspertami, tak, którzy też pomogli nam zbudować oczywiście te rekomendacje dla nie tylko dla ojców, dla nauczycieli, dla pedagogów, dla nas wszystkich tak naprawdę jako dorosłych. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o te wskazania dla ojców, to rzeczywiście widzimy, że współcześni chłopcy wyjątkowo mocno potrzebują takich obecnych, zaangażowanych ojców, tak? I że mężczyźni jednak w przyszłości takim wzorem dla innego mężczyzny jest ten ojciec jako punkt odniesienia, jako osoba ważna, więc znowu tutaj chyba trzeba by było dookreślić, czym jest ta współczesna męskość, bo tutaj z jednej strony część też ojców, z którymi rozmawialiśmy, mówili, że no tu jest duże wyzwanie, bo nie każdy ma takie dobre wzorce, tak, które gdzieś tam próbuje przekazać, więc na pewno jest to kwestia też douczania się nieustannego przez również ojców, jak wychować synów. Jak wychować córki, bo to ja nie chciałabym wskazywać, no ale tutaj mówimy głównie o chłopcach. Więc warto tak naprawdę rzeczywiście przyjrzeć się temu, przyjrzeć się tym współczesnym wyzwaniom ich synów i po prostu z tymi chłopcami rozmawiać, spędzać z nimi czas, poznawać ich. I ten stosunek ojca i syna rzeczywiście tu się wybija i myślę, że jest bardzo ważny.
Ważne jest to, żeby ten raport też dotarł we właściwe ręce, czyli pewnie do rodziców, do ojców, bo nie zawsze chłopcy mają odwagę porozmawiać szczerze. Może łatwiej jest z obcymi osobami ujawnić swoje emocje. Czy państwo mieli taki zamiar? To jest raport dostępny, bezpłatny i dla każdego?
Tak, jest to raport bezpłatny, dostępny dla każdego i bardzo zależy nam na tym, żeby rzeczywiście rozpocząć po prostu taką dyskusję, bo to nie jest tak, że zawsze jest jeden i właściwy czy wzorzec, czy model postępowania, czy chociażby nawet ten wzorzec tej męskości, ale żeby każdy mógł sobie w tym odnaleźć swoją ścieżkę, swoją drogę. Może się zastanowić, może mieć jakąś refleksję na ten temat i tak naprawdę zobaczyć i zauważyć tych współczesnych, dorastających chłopców, ich wyzwania. W raporcie znajduje się też dużo cytatów, bo też określiliśmy ten raport takimi autentycznymi cytatami z naszych rozmów. Więc ten raport to też tak naprawdę głos tych chłopaków. Głos tych chłopaków, którzy mówią o tym, albo też może gdzieś tam wskazują nawet, jak sami chcieliby, żeby dorośli z nimi rozmawiali, co jest dla nich ważne, co warto zaopiekować już dziś. No i żeby był takim przyczynkiem do chyba dalszych rozmów i spojrzenia na ten ich świat.
Rzeczywiście raport jest dość drobiazgowy, jest ilościowy i jakościowy. To jest bardzo ważne, bo Państwo znajdą tam różnego rodzaju parametry. To nie jest wróżenie z fusów, tylko to jest konkretna praca na liczbach również. A raport powstał we współpracy In Future Institute z Fundacją Munka. Pani Aleksandra Trapp, badaczka i psycholożka z In Future Institute, brała udział przy konstruowaniu tego raportu i była też moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Julii Baranowskiej dziękuję za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Świat się zmienia.